I wiem, że mamy tą rezerwę w postaci bodźca siłowego, mamy tą rezerwę w postaci łapek, mamy tą rezerwę w postaci płetw.
A na antenie z nami już jest mój gość Łukasz Gąsior, kolega rzeźnikowy, były wspaniały sprinter polskiego pływania, obecnie trener na północy kraju. Witam cię, Łukasz, serdecznie.
Cześć Dawid, witam, jak również witam wszystkich słuchaczy.
Tak, witamy wszystkich. Łukasz, powiedz, tak rozgrzewkowo, właśnie zakończył się rok, skończył się 2020 rok, ciężki rok dla polskiego pływania, ale ja widziałem na twojej stronie internetowej, twój klub prężnie się rozwija. Jak zakończyłeś sezon na krótkim basenie?
No, muszę przyznać, że całkiem niezłe wyniki osiągali. Udało nam się podtrzymać tą formę w czasie koronawirusa tyle skutecznie, że te wyniki były na wysokim poziomie. Zdobywali wiele medali na zawodach wojewódzkich, szczeblu wojewódzkim, więc ostatecznie byliśmy na Mistrzostwach Polski juniorów 14-letnich. Co prawda miałem dwóch zawodników, w sumie to zawodnika i zawodniczkę, i całkiem nieźle nam poszło. Maciej Borek zajął 6. miejsce, Marika Getka zajęła 20, zdaje się, chyba 4. czy 7. miejsce, więc poprawili swoje rekordy życiowe we wszystkich startach, więc uważam, że jak na rok działania klubu całkiem nieźle zakończyliśmy ten felerny sezon.
To nie wiedziałem, że dopiero rok ma twój klub, myślałem, że troszeczkę więcej, ale powiedz mi, jak dużo dzieci masz w klubie i jak to wygląda, ilu macie trenerów, bo wiem, że ty jesteś właścicielem klubu, jakbyś mógł powiedzieć właśnie o tym procesie powstania twojej działalności.
No więc z tym klubem to było tak, że głównie pracowałem jako indywidualny trener prywatny. Trenowałem zawodników tutaj z Kołobrzegu i z okolic. Głównie to byli zawodnicy, którzy się uczyli pływać, bądź zawodnicy, którzy byli w jakby konkurencyjnym klubie, w klubie, który już istniał w Kołobrzegu od wielu lat. No i po prostu prowadziłem te treningi, szkoliłem tych zawodników i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że no, jakby wykonuję całą czarną robotę dla kogoś innego, nie dla ciebie, więc po prostu doszedłem do wniosku, że to nie jest dobra droga dla mnie. Nie jest to droga, która mi przyniesie odpowiedni rozwój, a chciałem się rozwijać zawsze jako trener po zakończeniu kariery pływackiej. Takie miałem marzenie i w dalszym ciągu jest to moim marzeniem, bo no, jestem trenerem, ale jeszcze nie osiągnąłem tego, co sobie założyłem. Więc po prostu w pewnym momencie podjąłem taką decyzję, że trzeba taki klub założyć, żeby wreszcie zacząć pracować dla siebie, nie dla kogoś. Była pewna ilość zawodników, więc były perspektywy, że ten klub wystartuje, że się utworzy grupa i po prostu taką decyzję podjąłem.
I ile masz tych dzieci teraz? Bo powiem ci, taki przeciętny, że przeciętne to nie, ale jak ja pracowałem w moim ostatnim klubie, on był dość prężny, ale nie wiem, jak duży jest Kołobrzeg, jeżeli chodzi o mieszkańców miasta. To był duży klub w małym mieście i było nas tam około, mieliśmy 150 dzieci, coś takiego, tylko że on już miał dość długą tradycję, jeżeli chodzi o pływanie. Domyślam się, że nie wiem, jak duży jest twój klub?
Nasz klub powstał dopiero w zeszłym roku, we wrześniu zeszłego roku. Początkowo było to 9 osób, później zrobiło się 10 osób, później ta grupa się jeszcze troszeczkę rozrosła do 11 osób, więc ta główna grupa, czyli trzon tego klubu, to jest jakby pierwsza grupa w tym klubie, która napędza cały ten klub i mam nadzieję, że będzie jeszcze długo napędzała, więc jest to 11-osobowa grupa, składa się z kilku roczników, od 2010 rocznika do 2006 rocznika, więc w zasadzie to są 4 roczniki. Jest to trudna grupa do prowadzenia właśnie w związku z tym, że jest zróżnicowany wiek. Nie jest łatwo prowadzić 4 roczniki naraz na jednym treningu. Jeszcze czasami są 2 tory na tych wszystkich zawodników. Teraz akurat jest troszeczkę inna sytuacja, ponieważ jest więcej dostępnych torów w związku z tym, że są baseny pozamykane, mniej ludzi uczęszcza na baseny, więc my mamy jakby tą sytuację trochę inną. Natomiast też musimy się dopasować, dlatego że jesteśmy w tej chwili kilka klubów na jednym basenie, jeden jedyny basen, który jest otwarty, więc nie jest łatwo prowadzić tę grupę. Natomiast w tym roku udało nam się stworzyć kolejną grupę, grupę młodszą, czyli to są zawodnicy rocznik 2012-2011, więc 2-3 lata, 2013 są młodsze dzieci. Ta grupa w tej chwili jest też nie za duża, jest 5-osobowa. Tak więc mamy w tej chwili 2 grupy takie zawodników wyczynowych, którzy trenują, startują na zawodach, mają licencję. Jest jeszcze natomiast sekcja nauki pływania w naszym klubie, która tak naprawdę przez tego koronawirusa w zeszłym roku mocno ucierpiała, ponieważ praktycznie od marca zeszłego roku jest zamknięty basen, na którym mieliśmy prowadzone naukę pływania w naszym klubie. No i w zasadzie ta nauka pływania w naszym klubie teraz nie funkcjonuje, dlatego że to ja wiadomo z jakich powodów, tak? Więc ogólnie jakby licząc wszystkich zawodników jest ich około 40, natomiast takich wyczynowych jest 16.
Co ty wspomniałeś teraz o tej nauce pływania i od razu do głowy przyszedł mi mój gość z zeszłego tygodnia, Grzegorz Mazurek, który powiedział mi rzecz, o której nie myślałam, a która jest oczywista, bo być może my już teraz straciliśmy jeden rocznik, jeżeli chodzi o rozwój pływania w Polsce. Nie wiem, czy to jest prawdą, czy nie, no ale jak ty mówisz, że nie ma nauki pływania, czyli dzieci, które normalnie, w normalnych warunkach uczyłyby się teraz pływać, nie uczą się, być może jest to strukturalny problem, który na dzień dzisiejszy też jest warty podkreślenia. Bo czy dostajesz jakieś sygnały, że te baseny będą otwarte prędzej czy później, czy wiesz coś więcej, czy na razie czekacie na decyzję z rządu i ogłoszenie z centrali z Warszawy?
No niestety z tego co wiem, te wszystkie baseny tutaj w Kołobrzegu do końca stycznia z pewnością będą zamknięte. No jedyne chyba na co możemy czekać to na jakąś pozytywną decyzję naszego rządu w tej sprawie, bo wiem, że obiekty nawet jeżeli będą mogły prowadzić, będą mogły się otworzyć dla nas, dla klubu, dla zawodników z kadry narodowej, to niekoniecznie będą chciały to zrobić, ponieważ to są jakby ogromne środki finansowe, aby taki obiekt utrzymać i po prostu no wiem, że nie da się w tej chwili tej nauki prowadzić, jedyne co to te kluby działają. Czy to się zmieni? No mam taką nadzieję, czekam na ten miesiąc luty, liczę na to, że baseny się otworzą, że te wszystkie obostrzenia zaczną być powoli luzowane, ludzie muszą pójść do pracy, dzieci muszą pójść na zajęcia, muszą się ruszać, wszystko jest w tej chwili w takim letargu i no na pewno to nie wróży dobrze dla naszych zawodników, dla naszych pływaków, dla naszych dzieci.
No to też jest ciekawy wątek, ja miałem o tym napisać trochę więcej, kilka słów, ale zostałem rozproszony innymi tematami, ale ciekawy jest fenomen, słyszę to w Polsce cały czas, jest decyzja odgórna, otwieramy baseny, ale z tego co ty mówisz, nawet gdy taka decyzja zapadnie, może się okazać, że te baseny nie będą otwarte, bo jakaś osoba, która zarządza tym obiektem może powiedzieć, że to się nie opłaca, czy to albo że to nie jest bezpieczne, że to nie spełnia odpowiednich standardów i zawsze pada pytanie, co zrobić dalej, jak powinniśmy lobować i chociaż nie miałem okazji o tym napisać, powiem może teraz na antenie, bo przypomniałeś mi o tym, że wydaje mi się na dzień dzisiejszy trzeba niesamowitą presję nałożyć właśnie na tym poziomie lokalnym, na tym poziomie organicznym, na osobach, które mają wpływ na to, żeby te baseny otworzyć, jak taka decyzja zapadnie. Czy to są dyrektorzy, czy to są prezesi, czy ktokolwiek to jest, burmistrz miasta, wojewoda, obojętnie kto, dać im po prostu znać. Wydaje mi się, że środowisko pływackie mobilizuje się w tym kierunku, że hej, jesteś dyrektorem, będą wybory na dyrektora, jeżeli ty nie będziesz nas traktował na poważnie, to my wystawimy swojego kandydata, bo na dzień dzisiejszy wszyscy czekają na to, co zrobi Polski Związek Pływacki. Na Polski Związek Pływacki robi ile może na dzień dzisiejszy, sytuacja jest odgórna, ale tak jak ty mówisz, będzie okres, że pływanie będzie teoretycznie otwarte, a w praktyce może być tak, że baseny będą zamknięte, także no, po prostu natchnąłeś mnie na wątek, który chciałem.
Nie, po prostu zastanawiam się, dlaczego nie możemy wrócić do tej sytuacji, która była przed całkowitym zamknięciem basenów. Może nie całkowitym zamknięciem, a sytuacja, która była przed tym, która jest w tej chwili, tak? Czyli baseny były otwarte dla zawodników, dla grup zorganizowanych, dla szkółek pływania, tak? To dobrze funkcjonowało. Było wtedy znacznie więcej zakażeń niż w tej chwili. W tej chwili tego nie ma, wszystko jest pozamykane. Dla mnie to są po prostu decyzje nielogiczne, które nie wiem, co mają na celu. I liczę na to, że one się bardzo szybko zmienią, natomiast do końca stycznia na pewno trzeba zaczekać i być cierpliwym i nie stracić tej motywacji, starać się motywować swoich zawodników. Samemu też trzeba się motywować, bo jest ciężko, natomiast naszą rolą trenerów jest przede wszystkim to, żeby tych zawodników zatrzymać w tym sporcie, wtedy kiedy nie mogą go uprawiać, wtedy kiedy nie mogą się uczyć pływać, jak zachęcić te dzieci. No, na pewno, tak jak mówię, no, cały czas trzeba ich motywować, no, różne są sposoby motywowania. Tak?
I do tego jeszcze można dodać jedną obserwację, o której też często myślę, że pływanie w pewien sposób zostało wyszczególnione ze wszystkich sportów. My przestrzegamy reguł, przestrzegamy procedur. Można grać w piłkę, można grać w koszykówkę, robić karate, ale nie można pływać na basenie, więc zostaliśmy tak jakby wyszczególnieni ze wszystkich sportów. Z tego, co ja rozumiem, co się dzieje w Polsce, nie wiem z jakich powodów, tak jak ty mówisz, centralizacja sprawia to, że decyzje są szarpane, otwierane, zamykane, otwierane, zamykane. Nie ma jakiejkolwiek przewidywalności dla takich osób jak ty, prawda, które prowadzą klub.
No dokładnie, jest na przykład taka sytuacja, że teraz mamy zajęcia na basenie, powiedzmy są 4 kluby pływackie na jednym basenie, jest nam ciężko po prostu się jakby dopasować godzinowo, no bo wiadomo, teraz część z tych młodszych roczników poszła już do szkoły, klasy 1-3, mamy też takich zawodników, mamy tą grupę młodszą i też często jest ciężko po prostu się godzinowo dopasować, ponieważ no, jest szkoła, kończą szkołę, muszą jechać natychmiast na basen, ta grupa musi szybko zakończyć trening, ponieważ chodzi następna grupa, następna. No i najgorsze jest to, że musimy się na przykład dopasować do takiej grupy piłkarzy, tak? Przyjechała tutaj grupa piłkarzy, zajmują powiedzmy połowę basenu, nie są pływakami, tak? Nie trenują wyczynowo pływania, natomiast wejście na basen mają, tak? Mogą wejść na basen, mogą normalnie trenować, no bo są zrzeszone w związku czy tam w kadrze piłki nożnej. No dla mnie to jest niepojęte, że oni mogą trenować na stadionach, mogą trenować na basenach. Wszędzie, gdzie tylko chcą wejść, to sobie wchodzą bezproblemowo, a my pływacy niestety musimy zawsze być poszkodowani.
Wiesz, mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę ich wyniki na arenie międzynarodowej. One są tak piorunujące, że powinno się ich preferować i po prostu ułatwiać im dostęp do wszelkiego rodzaju obiektów.
Zwłaszcza tutaj w Kołobrzegu nie ma niestety poziom piłki nożnej w Kołobrzegu i różnych innych sportów zespołowych, no podejrzewam, że inne sporty zespołowe są na wyższym poziomie, natomiast piłka nożna z pewnością jest na żadnym poziomie. Zawodnicy nie pochodzący z tego miasta reprezentują ten klub, mnóstwo pieniędzy zarabiają, to się nie przekłada kompletnie na wyniki. Za jedną taką dotację, która idzie na piłkę nożną, można by 10 dyscyplin sportowych w Kołobrzegu podnieść z kolan na dosyć wysoki poziom. To jest tylko jeden rok. Ja mówię o dotacji za jeden rok. Co by było, gdyby te dotacje zostały po prostu skierowane na inne sporty przez najbliższe powiedzmy 4 lata, tak? Myślę, że w takim małym mieście na pewno byłoby znacznie więcej olimpijczyków niż do tej pory, albo chociażby mistrzów Polski, bo przecież też Kołobrzegu, to jest z klubów Kołobrzegu, wywodzą się mistrzowie Polski, nawet był jeden rekordzista Polski, także no można w takim małym mieście zrobić pływanie, na pewno trzeba chcieć i na pewno musi być pomoc ze strony władz. Nie chcę tutaj jakby narzekać, dlatego że jestem młodym klubem, który działa rok. Praktycznie od razu dostaliśmy wsparcie od miasta w tej sprawie i to było bardzo fajne i miłe ze strony tutaj władz lokalnych. Natomiast uważam, że no zdecydowanie trzeba byłoby się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby ten sport w małym mieście, nie tylko w Kołobrzegu, też w innych miastach rozwijać.
Tak, i tam zwracasz uwagę na oczywistą rzecz, ale jednak bardzo ważną. Fundusze są absolutnie niezbędne, jeżeli myślimy o rozwoju młodzieży i ich dalszej tam jakiejś ścieżce sportowej, bo bez tego po prostu się nie da, także mam nadzieję, że będzie ona o wiele bardziej sprawiedliwie rozłożona, biorąc pod uwagę właśnie pływanie, ale nie tylko, to jak mówisz, inne dyscypliny, inne sporty. Ale Łukasz, chcę wrócić do wątku pływania, a zaskoczyłeś mnie, bo powiedziałeś kilka minut temu, o co ja bym cię nie podejrzewał, że zawsze chciałeś być trenerem. Zawsze chciałeś być trenerem?
Jak skończyłem karierę zawodniczą, w zasadzie od samego początku myślałem o tym, żeby zostać trenerem. Na początku nie wiedziałem za bardzo, jak to zrobić, jak do tego podejść, jak ugryźć ten temat. Natomiast cały czas miałem w głowie, że tak się zastanawiałem, co ja będę robił w życiu, jak skończę pływać. Tak, 25 lat mam, całe życie było podporządkowane pod pływanie. Nagle trzeba się odnaleźć w tym świecie dorosłych ludzi, trzeba pójść do pracy i trzeba coś robić. Tak się zastanawiałem, co ja umiem robić, w czym jestem dobry. No i doszedłem do wniosku, że najlepszy jestem w pływaniu, ponieważ całe życie siedzę w pływaniu i po prostu to było coś, co takie, to było takie naturalne dla mnie, jakby przejście z roli zawodnika do trenera, natomiast początki były trudne, zdecydowanie były dosyć trudne te początki.
Dlaczego?
Trudne były, ponieważ w sumie nie miałem jakby, oprócz tego, że miałem nazwisko, że byłem olimpijczykiem, no to tak naprawdę nikt mnie w tym świecie nie znał, tak? Poza środowiskiem pływackim, gdzie powiedzmy znało mnie sporo pływaków i rodziców pływaków i trenerów i tak dalej. W normalnym świecie twoje nazwisko aż tyle nie znaczy, no na pewno pomaga bycie olimpijczykiem. Bez tego na pewno bym też nie osiągnął tyle, ile w tej chwili osiągnąłem, natomiast trzeba sobie samemu ze wszystkim poradzić. Sam musiałem się zastanowić nad tym, jaką drogę wybrać, jak ją poprowadzić, jak stworzyć klub. Jeszcze zanim stworzyłem klub, przecież była moja szkoła pływania w Warszawie, później założyłem szkołę pływania w Kołobrzegu, a dopiero na samym końcu był ten klub, który powstał rok temu. Tak? Także ta droga była dosyć długa, no i nie była łatwa.
Wiesz co, bo to jest też taka rzecz, na którą ja zwracam uwagę, jak pisałem książkę, wcale te przełożenie z zawodnika na trenera nie jest automatyczne i podaję kilka przykładów znanych trenerów w jakiejś tam dyscyplinie, chociażby Wayne Gretzky w hokeju, który próbował zostać trenerem i był bardzo przeciętnym trenerem hokeja, był genialnym hokeistą, prawdopodobnie najlepszym, jaki istniał. I chcę cię o to zapytać, bo ty byłeś bardzo dobrym pływakiem i oczywiście jest coś naturalnego w tym, żeby być trenerem, bo przed chwilą sam trenowałeś, teraz wiesz, jak to się robi, bo wydaje ci się, że bycie trenerem to jest tylko siedzenie po drugiej stronie, ale chciałem cię dopytać właśnie o ten proces nauki bycia trenerem. Oczywiście nie zaczynasz od zera, bo tak jak mówię, masz doświadczenie zawodnicze ogromne, współpracujesz z różnymi trenerami, bardzo, bardzo doświadczonymi, ale opowiedz, jak wyglądało i nadal wygląda, bo domyślam się z tego, co powiedziałeś, że nadal się edukujesz, nadal chcesz poprawiać swój fach trenerski. Jak to wyglądało na początku, jak to wygląda teraz, ten twój proces edukacji bycia dobrym trenerem? Czy ty lubisz z innymi trenerami rozmawiać, czy podpatrujesz ich techniki? Co robisz, żeby być lepszym trenerem po prostu?
Może jeszcze zacznę od tego, w jaki sposób dotarłem do tego klubu, w jaki sposób to założyłem. To było po prostu w ten sposób, że... Znaczy, jak to na początku wyglądało, że zostałem trenerem? Naturalne przejście z zawodnika do trenera. Uważam, że każdy trener, który zostaje trenerem pływania, a był wcześniej zawodowym pływakiem, który miał osiągnięcia na szczeblu narodowym i międzynarodowym, uważam, że powinien przejść drogę od zera. To, co ty tam pisałeś w swojej książce, to, co mi opowiadał mój szwagier, który studiuje w Stanach, na Florydzie, że taki pierwszy trener, który przychodzi na uczelnię w Stanach, jest najpierw asystentem, najpierw nosi sprzęt, co jeśli trzeba, to sprząta po zawodnikach i tak dalej, przynosi picie, później awansuje na wyższego asystenta, jeszcze kolejnego i dopiero na samym końcu zostaje trenerem. Jakby uczy się tego wszystkiego od podstaw funkcjonowania tego klubu, tej drużyny. I tak samo uważam, że powinno być w Polsce, że najpierw trener powinien zostać instruktorem. Tak jak ja na początku zostałem instruktorem, że nie zostałem jakby wrzucony od razu na głęboką wodę z zawodnikami z liceum, powiedzmy, tak, czy powiedzmy dorosłych zawodników, tylko ja to wszystko od początku, od zera przeszedłem, tak, czyli proces nauki pływania, powiedzmy 4-latków, później 5-latków, 6-latków, no miałem te wszystkie grupy w swojej szkole pływania przez dobrych 6 lat, 7, no w zasadzie może nawet z 5 lat byłem instruktorem, zanim zostałem trenerem pływania. Wszystkie te procesy po kolei od zera w każdym stylu przerobiłem ze swoimi podopiecznymi i uważam, że każdy trener w Polsce, który chce zostać trenerem, powinien taki proces przejść, żeby nie było po prostu tak, że na zasadzie, dobra, byłeś pływakiem, to masz tutaj świetnych pływaków i trenuj ich. Wiem, że takie coś nigdy nie zda egzaminu, dlatego że ile można pamiętać z czasów, kiedy się byłem młodym zawodnikiem, kiedy cię trener uczył pływać. No ja akurat bardzo dużą wagę przykładałem do techniki i starałem się wykonywać te elementy techniczne najlepiej, jak tylko potrafiłem i doskonale pamiętałem, w jaki sposób mnie trener uczył pływać, jakie ćwiczenia wykonywaliśmy, jak na lądzie ćwiczyliśmy, więc ja to pamiętałem, więc dzięki temu na pewno było mi łatwiej, tak jak wspomniałeś, że no jednak zawodnikowi jest łatwiej przejść, jakby przemienić się w rolę trenera. Natomiast, no tak jak mówię, ta szkoła pływania i to bycie instruktorem dało mi jeszcze to, czego uważam, że w większości to nie, ale wielu trenerom w Polsce, którzy są dorosłymi trenerami, prowadzą w tej chwili profesjonalnych zawodników, brakuje, dlatego że skupiają się głównie na rozwoju siły, szybkości, wydolności, motoryki, natomiast zapominają o tym aspekcie właśnie technicznym, który według mnie no, powinien być na pierwszym miejscu.
No to w ogóle teraz przypomniałeś mi o mojej ścieżce trenerskiej, a ja nie miałem ambicji, żeby być trenerem, powiem ci szczerze. Byłem nim przez 12 lat. Jakoś nigdy nie czułem tego, że będę trenerem długoterminowo, nie chciałem z tym wiązać swojego życia. Nie miałem jakiegoś tam planu, nie wiedziałem, co będę robić, ale bycie trenerem było jakimś tam sposobem zarobienia pieniędzy i przypomniałeś mi teraz, ja miałem to szczęście, że na mojej uczelni pływał klub, jeden z lepszych w Stanach, Oli Swimming. No i ja tam na pierwszym roku zostałem przyjęty jako trener i teraz też, wiesz, mam takie ego, że przyjechałem z Polski na pełnym stypendium, będę mógł tutaj dorobić. No i dla mnie to był proces tak, powiedzmy, otrzeźwiający, że zacząłem z najmłodszą grupą, najmłodszych dzieci, jako asystent asystenta.
I... Dokładnie o tym mówię właśnie.
Jako asystent asystenta.
I trener właśnie, jak przechodzi te wszystkie etapy po kolei, to dopiero jak już ma tą dojrzałą grupę dorosłych zawodników, dopiero jest w stanie pojąć tak naprawdę, co on powinien teraz z nimi zrobić, jakie ci zawodnicy mają braki i w jaki sposób te braki poprawić, no bo ucząc pływać młode dzieci, maluchy bądź dorosłych, no wypracowuje się ten system nauki pływania, czyli nauki techniki pływania. No a wielu trenerów ma tak, że właśnie dostaje zawodników i nie wie, co z nimi zrobić.
robić? No dobrze, no to w takim razie pływamy szóstki, tak? Jaka jest twoja recepta na treningi? Pływamy szóstki. Drugi trener powie, no u nas pływają siódemki, tak? Trzeci powie, no u nas to się ćwiczy siłę i szybkość, nie? No dobrze, ale gdzie jest ta technika, tak? Gdzie są te wszystkie elementy? Nie wiem, przychodzi zawodnik do klubu i zastanówmy się, no dobrze, no co by tu zrobić, żeby troszeczkę poprawić tą technikę? Wiadomo, że jak jest już ukształtowany zawodnik, w późniejszym wieku ciężko jest cokolwiek zmienić, natomiast zawsze drobne korekty można wprowadzić. Ja natomiast się nie spotkałem z takimi korektami, jak byłem starszym zawodnikiem, jak byłem seniorem, miałem wielu trenerów, tylko u nielicznych niestety były te elementy techniczne trenowane. I tak sobie właśnie założyłem, że zacznijmy najpierw od techniki, a dopiero myślimy o tym, co będzie dalej.
Tak, pierwszy trener najważniejszym trenerem, to jak ja mówiłem, bo jeżeli...
Dokładnie.
Dzieciaka jak raz dobrze nauczysz, no to będzie pięknie technicznie pływał, tak? I wystarczy to podtrzymywać, a jeżeli się kogoś błędnie nauczy, no to tak jak mówisz, im starszy zawodnik, tym ciężej poprawia się te wady. To nie jest tak, że się ich nie da poprawić, ale no lepiej się nad nimi pracuje z zawodnikiem, który ma 7 lat niż 17.
No właśnie, dzisiaj się nad tym zastanawiałem, zanim się spotkaliśmy tutaj przed kamerą. Co ja mam ci powiedzieć na temat sprintu, na temat pomysłu mojego na sprint w Polsce i tak dalej. No i główkowałem i wymyśliłem to, co uważam i w sumie nie zmienię swojego zdania, że nie ma recepty na naprawę sprintu w Polsce jako takiego jednego po prostu rozwiązania na ten problem, dlatego że problem sprintu leży u podstaw, właśnie tam, gdzie jest nauka pływania, tam, gdzie się kształtuje pierwsze skoki, pierwsze nawroty, pierwsze wyścigi na zawodach. Tu, w tym miejscu jest, uważam, rozwiązanie kłopotu z naszym sprintem, dlatego że no, kim jest sprinter, tak? Sprinter to musi być osoba, która perfekcyjnie wykonuje wszystkie elementy techniczne. Wykonuje perfekcyjnie skok, wykonuje perfekcyjnie nawrót, wypłynięcie po starcie, wypłynięcie po nawrocie, tak? Finish, do tego odpowiednia ilość oddechów, odpowiednia jeszcze jakość tego oddechu, żeby on był odpowiednio w odpowiednim momencie, w odpowiednim tempie, pociągnięcie pod wodą, przełożenie ręki nad wodą. Uważam, że te czasy, kiedy wystarczyła tylko sama siła w pływaniu sprinterskim, kiedy były stroje poliuretanowe, z pewnością było łatwiej troszeczkę sprint pływać, no technika tam schodziła troszeczkę na dalszy jakby plan, bardziej się liczyło to, kto jest silny, kto jest silniejszy, dynamiczniejszy, ten wygrywał. Natomiast teraz, jak nie ma tych strojów poliuretanowych, uważam, że znowu technika jakby zaczyna odgrywać dużą rolę w tym sprincie. Zresztą zawsze odgrywała dużą rolę w sprincie i uważam po prostu, że bez odpowiedniej techniki no ciężko jest później robić jakikolwiek progres, tak? No bo no okej, siłę poprawimy, tak? Szybkość poprawimy, no ale ile można poprawiać tą siłę, ile można poprawiać tą szybkość, tak? No a techniki jak na początku nie zrobimy, no to później już jej nie zrobimy i ta siła i to wszystko nie przekłada się później na wodę. I oczywiście tutaj tak jak Julia Chmielewska napisała, że nigdy nie jest za późno na technikę, ja się z tym zgadzam i technikę powinno się trenować cały czas, nawet kiedy się jest seniorem, powinno się dużą wagę przykładać do techniki. W każdym praktycznie treningu, w moim praktycznie, no w każdym treningu nie ma praktycznie u mnie treningu, żebyśmy nie ćwiczyli techniki. Zawsze jestem w stanie znaleźć ten czas na to, żebyśmy jakiś element techniczny potrenowali, czy to jest technika w jakimś stylu, czy to jest technika startu, czy to jest jakakolwiek inna technika, no bo wiadomo, technik w pływaniu jest wiele, tak? Nie musi być technika kraula, grzbietu, żaby i delfina, może być to technika płynięcia pod wodą, tak? Może być to technika skoku, nawrotu, także i tak Julia, masz rację, zgadzam się z tobą, że technika jest bardzo ważna, nigdy nie jest na nią za późno, natomiast jeżeli ona nie zostanie odpowiednio nauczona w początkowej fazie, w pierwszych latach trenowania, ta technika uważam, że już nigdy nie będzie tak dobra, jak mogłaby być, kiedy byłaby od samego początku prawidłowo prowadzona.
To jest ciekawy, w ogóle złożony problem, bo po igrzyskach w 2004 roku rozrosła się podstawa piramidy pływackiej w Polsce. Powstały szkółki, powstały warsztaty, konferencje różnego rodzaju, kluby, ale co z tym idzie, im więcej czegoś, jakość tych klubów jest różna, jakość tego szkolenia u podstaw jest różna. Ja nie jestem na tyle w kraju, żeby oceniać tutaj na bieżąco, ale widzę czasami po materiałach na Facebook zamieszczanych, no są rzeczy, które są po prostu wadliwe, tylko że jest ich na dzień dzisiejszy tak wiele na polskim rynku, że ciężko jest osobie, która nie zna się na pływaniu, jakiś taki rodzic, który wchodzi ze swoim dzieckiem, odróżnić trenera, który się zna, od tego, który się nie zna, jeżeli chodzi o podstawy. Mam nadzieję, bo to też rekomendowałem na swojej stronie, że powstanie taki elementarz, jeżeli chodzi o naukę podstaw pływania w Polsce, czy to będzie książkowy elementarz, czy to będzie zbiór na przykład filmików wideo, które pokażą, tak się pływa prawidłową technikę grzbietem, tak się pływa prawidłową technikę żabką i pomoże jako jakiś taki materiał nie tylko trenerom, ale i rodzicom i zawodnikom zrozumieć te podstawy. Być może, tak jak ty mówisz, to jest ten początek. Druga sprawa jest taka, i to może jest naiwne pytanie z mojej strony, ale ty będziesz wiedział lepiej, bo jesteś w kraju. Mariusz Podkościelny, który czytał moją książkę, napisał do mnie tak, że w Stanach możesz zrobić bardzo dobre pieniądze, ucząc podstaw w prawidłowy sposób. Jeżeli jesteś dobry w tym, że uczysz podstaw, na przykład uczysz dzieci na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej od 1 do 3, obojętnie jaki to jest poziom, nie masz ambicji, żeby być trenerem kadry narodowej, ale zarabiasz bardzo dobre pieniądze, bo jesteś w tym dobry, co robisz. Czy w Polsce poziom wynagrodzenia, bo prestiżu na pewno, ale czy jesteś w stanie się utrzymywać i dobrze żyć z tego, że dobrze szkolisz ten rybek, który będzie kiedyś dobrze pływał? Czy musisz iść właśnie w kierunku, będziemy mieć pływaków, wiesz, na mistrzostwach Polski seniorów, będą zdobywać złote medale? Nie wiem, jak jest, ale wydaje mi się, że znam odpowiedź na to pytanie, wydaje mi się, że to się wiąże. Im większy prestiż, tym większe pieniądze, ale może ty mi powiesz rzeczy, o których...
No z pewnością jest tak, że im większy prestiż, tym większe pieniądze, im lepszy zawodnik, im starszy zawodnik, tym większy prestiż. Natomiast myślę, że tak, da się zarabiać dobre pieniądze. Jeżeli ktoś ma na to odpowiedni pomysł, chęci i wie, jak to robić, to owszem, można zarabiać pieniądze, tylko tak jak mówię, no trzeba na to ciężko zapracować, tak samo jak w pływaniu, jak się chce być dobrym zawodnikiem, trzeba ciężko pracować, tak samo, żeby stworzyć szkółkę, chociażby dobrze działającą, no to też trzeba ciężko pracować, niestety nie ma nic za darmo. Natomiast jeżeli są to osoby, które się znają na tym, co robią, albo przynajmniej mają jakąś tam wiedzę zawodniczą, próbują się w jakiś sposób kształcić, to myślę, że da się to zrobić. Jest w tej chwili bardzo dużo szkółek w Polsce, które bardzo dobrze działają i widzę te dzieci na zawodach, widzę te dzieci, jak przyjeżdżają do nas na obozy chociażby, tak, że jest ta praca wykonywana, jest ona dobrze wykonywana, jest dobrze promowana i uważam, że szkółki w tej chwili w Polsce dużo lepiej są zarządzane niż kluby pływackie, się dużo lepiej promują, dużo więcej mają zawodników i uważam, że wszystko da się zrobić, można zarabiać dobre pieniądze, tylko po prostu trzeba chcieć. No, są kluby, które są ogromnymi klubami w Polsce, mają tradycję, mają olimpijczyków, mają medalistów Mistrzostw Świata. Jedyne, na czym się skupiają, to po prostu dostawanie dotacji z urzędów miasta, bo im się należy. Natomiast nie robią nic w tym kierunku, żeby się rozwijać. Tak? Mógłbym tutaj wymienić kilka takich klubów, natomiast nie chcę tego robić, no bo wiadomo, zależy mi na tym, żeby nasze pływanie się rozwijało, a nie żeby tutaj kogoś krytykować. Natomiast uważam po prostu, że jest za mało mobilizacji wśród trenerów, którzy być może już od 20 czy 30 lat są trenerami. I troszeczkę ta energia i ten wigor im opadł. Natomiast jeżeli taka jest sytuacja, to może należałoby po prostu ustąpić miejsca tym młodszym trenerom, którzy właśnie mają ten wigor, mają tą energię, mają tą chęć poprawiania tych klubów, rozwijania ich, zatrudniania trenerów w pierwszych trzech rocznikach w dużym klubie, którzy potrafią tą technikę naprawić, poprawić, skorygować, a nie tylko wrzucać powiedzmy odpowiednią ilość basenów, tak, i na tym polega cały trening. A dobra, mamy duży klub, mamy, nie wiem, 100 zawodników powiedzmy, czy tam 80 w jednym czy dwóch rocznikach, no to wychodzimy z założenia, że spośród tych 80 zawodników na pewno jeden albo dwóch się znajdzie dobrych, reszta jest po prostu przemielona jakby przez cały system, tak? Gdyby to było zarządzane przez właśnie takich trenerów, którzy przeszli ten proces od początku do końca, którzy wiedzą, jak tę technikę poprawiać, jak powinien być prowadzony zawodnik długofalowo, żeby osiągał wyniki w wieku seniorskim albo w późnym wieku juniorskim czy tam młodzieżowym. Gdyby te kluby były tak skonstruowane, żeby każda grupa miała odpowiedniego trenera, który w odpowiedni sposób prowadzi zawodników, myślę, że zupełnie inaczej by wyglądało pływanie w Polsce. Widzę, jak trenują zawodnicy w naszym kraju, jak podchodzą do sprintu, to o czym wspomniałeś wcześniej. Ja w ich wieku po prostu byłem od nich o połowę mniejszy, nie miałem takich mięśni, na pewno nie miałem takiej siły. Wyglądają po prostu jak profesjonalni dorośli lekkoatleci. Robią rekordy Polski juniorów. No, co roku praktycznie słyszę, że rekordy Polski juniorów są poprawiane w kraulu chociażby. Natomiast gdzie są ci zawodnicy, którzy poprawiają te rekordy Polski, tak? No jakoś do tych seniorów nie dochodzą, kończą przedwcześnie, a to chodzi o to, żeby byli tak prowadzeni zawodnicy, żeby dopiero właśnie w tym późniejszym wieku zaczęli robić wyniki. Ja zacząłem robić dopiero dobre wyniki, w takie naprawdę dobre, w wieku 16 lat, 17, tak? Powiedzmy 18 zdobyłem
medale na Mistrzostwach Europy Juniorów. Dopiero wtedy tak by ta moja kariera się rozwijała. A u wielu zawodników obserwuję to, że w wieku 14-15 lat jest ta kariera bardzo dynamiczna, bardzo dobre wyniki robią 16 lat, natomiast później 17, 18, 19 już tych zawodników nie ma. I wydaje mi się, że to jest właśnie przez ten system, że nieodpowiedni trenerzy znajdują się na w nieodpowiednich grupach po prostu. Okej, ten trener lepiej sobie radzi ze starszymi zawodnikami, może ma mniejszą wiedzę na temat techniki, ale bardzo dobrze przygotowuje pod kątem powiedzmy wydolnościowym i tak dalej, i tak dalej. No to ten trener powinien być w tej grupie, a nie, że ja jestem trenerem od 10 lat w tym klubie, czy od 15, ja będę tu, ty będziesz tu. No jeżeli w ten sposób będzie to wyglądało, to nigdy nie będziemy mieli dobrych klubów i dobrych pływaków, chociaż mamy dobrych pływaków, tak? Widać, że ta młoda fala nadchodzi w tej chwili i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast, tak jak mówię, wydaje mi się, że tu chodzi o po prostu nieodpowiednie dobieranie trenerów do wieku.
Powiedz, co taki trener robi źle, bo ja myślę, że wiem, o co ci chodzi, czy co taki trener robi źle. Powiedz mi, w czym dokładnie jest problem, bo teraz tak, jak wspomniałeś, mamy zawodników 14, 15, 16 lat, wyglądają o wiele bardziej dojrzale niż ty wyglądałeś. Ty miałeś tam eksplozję w wieku 16, 17, 18 lat jako zawodnik, tak? Czyli czy ten ich rozwój jest, powiedzmy, wynikiem wcześniejszego dojrzewania względem ciebie, czy czymś innym jest problem?
Nie, wydaje mi się, że problem leży tutaj w przygotowaniu, tak? Ewidentnie nastoletnie dzieciaki w wieku 11, 12, 13 lat dostają po prostu bodziec siły. No, wiadomo, że jeżeli dziecko 11, 12, 13-letnie dostanie bodziec siły w postaci ciężarów, to nie muszą być duże ciężary, nawet jeżeli to są małe ciężary. Uważam, że w tym wieku nie powinno się takich rzeczy robić, dlatego że można ćwiczyć siłę z własnym ciężarem ciała. Niekoniecznie musi być to dodatkowy opór. Bardzo często zawodnicy później myślą, że dzięki siłowni będą szybciej pływać, że siłownia to jest jakby recepta na wszystko, tak? Że w sprincie to przecież się liczy tylko siłownia i nic więcej. No niestety nie zwracają na to uwagi, że dzięki tej sile, którą uzyskują na siłowni, robią to kosztem czegoś, tak? Robią to zazwyczaj kosztem gibkości, co uważam w wieku 11, 12, 13 lat no jest podstawową rzeczą, tak samo jak technika, dlatego że bez odpowiedniej gibkości ciężko jest wypracować też odpowiednią gibkość, odpowiednią lekkość w wodzie. Moi zawodnicy mają po 14 lat, do tej pory nie pływają w łapkach, a znajdują się w czołówce kraju w swoich rocznikach i nie przeszkadza im to, żeby się... I wiem, że mamy tą rezerwę w postaci bodźca siłowego, mamy tą rezerwę w postaci łapek, mamy tą rezerwę w postaci płetw. W płetwach też nie pływają. Nie pływają z oporem. Pływają tylko i wyłącznie temu, że ćwiczymy technikę i mocno pracujemy na nogach, tak? Natomiast system w Polsce jest troszeczkę odwrotny. Większość klubów i większość trenerów skupia się na rękach. Ja jestem trenerem, który się skupia głównie na nogach, dlatego że wiem, że nogi jest znacznie ciężej wytrenować. Jest to znacznie dłuższy proces niż wytrenowanie ramion. Dlatego właśnie myślę, że tutaj jest ten błąd popełniony. Często zawodnicy za wcześnie dostają bodziec siły w postaci łapek i ciężarów na siłowni i robią rzeczywiście bardzo dobre wyniki, no ale trudno się temu nie dziwić, że ja w wieku 13 czy 14 lat to w głowie mi się to nie śniło, żeby ciężary jakiekolwiek podnosić. Ale może dzięki temu za moich czasów większość zawodników, którzy byli dobrzy za juniora, dochodzili do seniora, jeździli na zawody międzynarodowe, natomiast ci zawodnicy, którzy w tej chwili jakby za wcześnie zaczynają, to później już w wieku 19-20 już się im nie chce, a sprinter kiedy osiąga pełną fizyczność, siłę fizyczną? Nie w wieku 18-19 lat, tylko 20 kilka lat. Wtedy jest prawdziwa męska siła, mężczyzna jest dojrzały, tak, w pełni sił fizycznych. Wtedy się powinno trenować sprint. Znaczy oczywiście trzeba trenować sprint wcześniej, nie mówię, że nie można trenować sprintu, natomiast wtedy powinno się ten bodziec siłowy rzeczywiście rozwijać. Siłownia stała się w tej chwili moim zdaniem głównym treningiem i rozwój siły, jakby głównym motorem napędowym juniorskim w tej chwili. I obserwuję to, wielu różnych zawodników widziałem. Widzę, jak trenerzy wrzucają filmiki na internet, jak prowadzą swoje grupy i tak dalej. Rozmawiam z trenerami, tak, staram się rozmawiać, w jaki sposób trenują i tak dalej. Po prostu uważam, że ten bodziec siły w tej chwili jest w naszym kraju zbyt wczesny, a natomiast zapomniana została technika.
Żeby tak uporządkować tą konwersację, bo dużo powiedziałeś, dużo ciekawych rzeczy dla naszych widzów, którzy być może są nie tak bardzo związani z pływaniem, jak niektóre osoby, które nas oglądają. Jednym z podstawowych problemów pływania jest to, że im starszy zawodnik, on się będzie naturalnie rozwijał, chociażby z tego, że rośnie, jest starszy. Po prostu dziecko, które ma 14 lat, jest silniejsze niż to, które ma 11 lat. Czyli co by się nie robiło, takie dziecko się poprawia. Natomiast są rzeczy, które można robić już wcześniej, praca nad techniką, Ty powiedziałeś praca na nogach, to Greg Troy, słynny trener amerykański, to zawsze powtarzał mojemu pracodawcy, który Jeff Cooper powtarzał mi, bo to zasłyszał od niego, jak pływasz wolno na nogach, to marnujesz czas. Właściwie my też skupialiśmy się w potężny sposób na nogach w klubie, w którym trenowałem jako asystent wtedy, żeby rozwijać właśnie ten element, ale tak jak ty mówisz, jest jakaś określona liczba bodźców, tak? Czyli możemy mieć gumy, możemy mieć łapki, możemy mieć siłownię i teraz Dokładnie. Chodzi o to, żeby tak na chłopski rozum to wytłumaczyć, zmaksymalizować każdy z tych bodźców, czyli wprowadzić ich je w odpowiedni moment w czasie, żeby on trwał jak najdłużej i był jak najbardziej efektywny. Tak?
Dokładnie, zgadzam się z tobą w 100%. Myślę, że to jest klucz, może nie do tego, żeby być dobrym trenerem, natomiast dobry trener to jest taki trener, według mnie, który właśnie dba o to, żeby ten zawodnik się rozwijał właśnie długofalowo, żeby osiągnął wyniki później, a nie tu i teraz. Ja mógłbym dać moim zawodnikom w tej chwili, zakładajcie łapki, zakładajcie płetwy, zakładajcie kubki, spadochrony, co tam macie, tak, ćwiczymy power, ćwiczymy moc, ćwiczymy siłę i tak dalej, natomiast no, przyniesie to efekt, tak? To przyniesie bardzo szybki efekt, natomiast po szybkim wzroście będzie szybki spadek, tak? Później będzie ciężko to podtrzymać. Zawodnicy tracą motywację, no bo kurczę, o co chodzi? Mieliśmy super wyniki, nagle nie mamy żadnych wyników albo nie możemy się do nich zbliżyć, tak? No tak, no jeżeli się chodzi na siłownię i tak dalej, no to co później można zrobić? No ile tą siłę można ładować? A jednak pływanie to jest sport wytrzymałościowy, tak? To jest dyscyplina wytrzymałościowa. Wiadomo, że siła jest potrzebna i tak dalej, ale jednak w głównej mierze chodzi tutaj o wytrzymałość, czyli ja bym się bardziej skupił na wytrzymałości siłowej, a nie na sile specjalnej, ale to już jest jakby kwestia dyskusji, natomiast tak jak mówię, uważam, że za wcześnie po prostu są te bodźce wprowadzane do treningu.
Ja powiem tutaj jeszcze, bo pada tutaj wiele ciekawych pytań, my je poruszyłem pod koniec naszej rozmowy, ja je cały czas widzę, tylko staramy się kontynuować jakąś tam logiczną sekwencję, ale powrócimy do tych pytań, bo pada tutaj kilka ciekawych kwestii co do Łukasza, ale chcę cię podpytać, biorąc pod uwagę wszystko, co powiedziałeś teraz, nie chcę cię pytać o twoją filozofię, ale ty wspomniałeś o tym, że ciągle masz nowe cele jako trener, ciągle polepszasz się jako trener, mówiłeś o tym na początku. Powiedz nam, co ty chcesz osiągnąć jako trener? Jak definiujesz swój sukces jako trener pływania w Polsce?
Och, ciężkie pytanie i rozległe, natomiast no nie wiem, ciężko mi jest tutaj jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, które mi zadałeś.
Inaczej ci je zadam. Jesteś dobrym trenerem, ale powiedz nam dlaczego.
Może nie. Nie uważam się za dobrego trenera. Dopiero jestem trenerem powiedzmy od 10 lat. To jeszcze nie jest dużo. W zasadzie takim trenerem z papierami jakby Polskiego Związku Pływackiego to jestem dopiero od kilku lat. Natomiast od 10 lat uczę pływać, tak? Trenuję zawodników i nie jestem w stanie ci powiedzieć nawet, czy jestem dobrym trenerem, czy nie. Staram się po prostu stworzyć drużynę. Staram się stworzyć drużynę, to czego mnie nauczył mój macierzysty klub, z którego się wywodzę, czyli Polonia Warszawa. Mieliśmy tam świetną drużynę, mieliśmy tam świetnych trenerów, którzy dbali o naszą technikę, którzy dbali o naszą pracę nogami, dbali o nasze przygotowanie ogólnorozwojowe na lądzie z naciskiem na ogólnorozwojowe, nie na ukierunkowane. Myślę, że praca z Bartkiem Kizierowskim na koniec mojej kariery też mi dużo otworzyła.
Co wyniosłeś z tego?
No na pewno właśnie tą drużynę, czyli to, co miałem na początku w Polonii, na sam koniec kariery dostałem od Bartka po raz kolejny, tak? I mogę tutaj z całym sercem powiedzieć, że rzeczywiście drużyna i umiejętność stworzenia drużyny, zgranej drużyny, myślę, że to jest duży sukces bycia, no po prostu, żeby być dobrym trenerem, trzeba umieć stworzyć drużynę. Uważam, że bez tego jest ciężko być dobrym trenerem, bo co mi po dobrym trenerze, który nie potrafi stworzyć mi dobrej atmosfery na treningach, dobrej drużyny, gdzie muszę się o wszystko wykłócać, albo gdzie mnie trener nie słucha, nie ma tego dialogu, nie ma zrozumienia między zawodnikami, tak? My mieliśmy to w Polonii Warszawa i z Bartkiem również to miałem. Bartek nam stworzył świetną drużynę w Hiszpanii. Mieliśmy z nim świetny kontakt, rozmawialiśmy. Na nowo jakby ta motywacja, którą miałem za czasów nastolatka, wróciła mi na koniec kariery, więc myślę, że to jest przede wszystkim stworzenie drużyny, zachęcenie tych dzieciaków do tego, żeby uprawiali ten sport, żeby uprawiali go jak najdłużej, żeby nie rezygnowali, żeby byli cierpliwi. Przecież też się zdarzało, że przez 2 czy 3 lata nie robiłem rekordu życiowego, a mimo to trwałem w tym pływaniu, nie rezygnowałem, tak? Wiedziałem, że ta praca, którą wykonuję, kiedyś przyniesie efekty, więc myślę, że po prostu trener powinien zacząć więcej rozmawiać ze swoimi zawodnikami, mieć dobry kontakt, staram się ten kontakt utrzymywać cały czas na wysokim poziomie. Oczywiście też trzeba umieć wyznaczać granice, żeby ten kontakt nie był zbyt krótki, tak? Słyszałem o różnych historiach, że trenerzy trenują zawodników, którzy są w podobnym wieku i ten kontakt między nimi jest za bliski, tak, zbyt koleżeński i tak dalej. No myślę, że to wszystko na pewno ma znaczenie i tak jak mówię, trzeba wyznaczać granice, ale ten kontakt powinien być bardzo dobry i ta drużyna, tak, czyli to, co mówi Joanna Budzi, Team Spirit, to, co jest w Stanach, na czym są zbudowane uczelnie i kluby, czyli drużyna. Drużyna i uważam, że jeżeli ktoś, trener, będzie potrafił stworzyć drużynę, no to odniesie sukces, dlatego że silna drużyna to jest silny klub.
Właśnie chciałem, fajnie, że powiedziałeś kilka konkretnych rzeczy, bo często słyszę, o, wszyscy chcą budować drużynę. W 2008 roku John McCain przyjechał na Oakland University, kiedy kandydował przeciwko Barackowi Obamie na prezydenturę i byłem zobaczyć go na żywo, co on powie. I on powiedział, że jest, głośno gadał przez godzinę, że jest przeciwko handlu ludźmi. A ja myślałem sobie, no to jest, a jest ktoś, kto jest za handlem ludźmi, kogo nie znam. Jest to w pewnym sensie takie oczywiste, prawda? I tak samo czasami ta konwersacja na temat budowania tej drużyny, no czy jest jakiś trener, który nie chce budować ducha drużyny, więc zawsze się dopytuje, jak to wygląda w praktyce i ty powiedziałeś, że ten kontakt, że trzeba wyznaczać granice i nasunąłeś mi tutaj kolejne pytanie, bo ja ci przyznam szczerze, że też musiałem to zrobić jako młody trener. Ja objąłem główną grupę seniorską w klubie, w którym pracowałem w Portage Aquatic Club w wieku 28 lat. I cały czas do tego poziomu, jak dochodziłem, byłem pewny, że to będzie dla mnie bułka z masłem. Dopiero jak weszłem w tą rolę, już z wieloletnim doświadczeniem, zobaczyłem, jak wiele jeszcze się muszę nauczyć, ale jedną rzecz, z którą musiałem sobie poradzić w tamtym czasie, to było wyznaczenie tych granic pomiędzy mną a moimi pływakami, którzy wtedy, no ja miałem 28, niektórzy z nich mieli 17-18 lat, bo byli gdzieś na poziomie tej szkoły średniej. Także był to dość aktywny proces. Tak samo jako profesor na uczelni też miałem z tym do czynienia, bo w wieku tam 29 lat wyglądałem niewiele starzej niż moi studenci, którzy byli w wieku 23 lat, tak? Czyli te granice się wyznacza. Ale powiedz, jak ty wyznaczasz te granice jako trener i jak je czasami, nie wiem, czy przesuwasz, ale jak właśnie wygląda ten dynamiczny proces komunikacji z twoimi zawodnikami?
No myślę, że codzienna rozmowa na treningu, nawet głupie kilka minut, głupie 2-3 minuty, jak się porozmawia z zawodnikiem, co robił wczoraj, nie wiem, co oglądał, co tam w szkole, w co tam gracie, w jaką grę, jakie filmy oglądacie, jakie seriale. Zwykła, prosta, ludzka rozmowa, czyli normalne, zwykłe relacje po prostu. Takie, no że po prostu czuję, że w tym trenerze to ja mam oparcie, tak, że mogę z nim porozmawiać na każdy temat, natomiast wtedy, kiedy potrzebuję wsparcia, to on mi je da, wtedy, kiedy trzeba mi nie skarcić, to on mnie skarci, ten trener, tak, jeżeli za bardzo się poczuję luźno, zacznę traktować za bardzo jak kolegę, czy jak koleżankę, no to ten trener jednak pomacha tym batem i powie, halo, halo, tak, to jednak nie możesz, jestem twoim trenerem, tak, no po prostu trzeba to mówić, tak? Wyrażać to wszystko słowami, no bo jeżeli się nie rozmawia z zawodnikiem, to nigdy zawodnik nie osiągnie takich wyników, chociażby dlatego, że ja tak miałem. Miałem tak, że mnie nie słuchano. Chciałem trenować z jednym trenerem, na siłę był mi wciskany inny trener, gdzie ja wiedziałem, że z tym trenerem nie chcę trenować. Moja motywacja od razu była niższa, tak? Od razu inaczej trenowałem. Ja byłem sprinterem, który znał doskonale swój organizm i swoje ciało i swoją technikę. Ja czułem, kiedy ta technika jest nieodpowiednia. Czułem, kiedy jestem za bardzo zmęczony treningami, kiedy nie jestem w stanie realizować zadań tych, które mi daje trener. Po prostu mnie trenerzy nie słuchali, kiedy ja im mówiłem, że potrzebuję troszeczkę więcej regeneracji albo troszeczkę krótszy trening po prostu, bo nie jestem w stanie się zregenerować między jednym a drugim treningiem. No niestety nie było to wysłuchane, a myślę, że gdyby było wysłuchane, zdecydowanie lepiej by to wyglądało. Także zaufanie, tak? Zaufanie, nie było zaufania, no bo gdyby mi trener ufał, to by mnie słuchał, tak? A ja trenerowi ufałem, robiłem wszystko to, co mi mówił. Mówił mi, jak mam trenować, ile mam pływać i tak dalej. Ja to wszystko robiłem. Natomiast jak ja mówiłem trenerowi, że chciałbym to, niestety nie byłem słuchany. Dlatego teraz staram się to naprawić jako trener, żeby moi zawodnicy tego nie mieli. I często zawodnik mi mówi, że tutaj coś się dzieje na przykład, tak? Tutaj nie mogę, nie wiem, za mocno jest dla mnie, za szybko, nie wiem, za krótka przerwa, za dużo. Ja to wszystko staram się zrozumieć. Oczywiście to nie jest tak, że zawodnik ma mi mówić, jak ja mam go trenować, tak? Trener powinien mieć tego swojego nosa i generalnie rzecz biorąc, powinien też dopasowywać treningi do zawodników i do danej sytuacji. Nie tak, że jest na sztywno napisany trening. Dzisiaj mamy 8 i tą 8 przepłyniemy choćby nie wiem co. Uważam, że takie podejście nie jest dobre, dlatego że Jeżeli po 7 kilometrach zawodnicy nie są w stanie wykonywać żadnych limitów, czasów, nie są w stanie trzymać prawidłowej techniki, no to jaki sens ma ten jeszcze jeden dodatkowy kilometr? Uważam, że nie ma żadnego sensu, tak? Uważam, że pływanie kilometrów ma sens tylko wtedy, jeżeli jest osoba wytrzymałościowa, ma wydolność niesamowitą, pływa na długich dystansach, albo wtedy, kiedy jesteśmy w stanie utrzymać technikę na długim dystansie. Jeżeli ktoś nie jest w stanie utrzymać techniki, płynąc 5 razy 200 kraulem, po 200 zaczyna płynąć bardzo brzydko i kompletnie nie trzyma techniki, uważam, że nie powinien płynąć w ogóle takiego zadania. Lepiej dać, nie wiem, 20 razy 50 i cały czas, żeby trzymał technikę. Uważam, że to przyniesie znacznie lepszy efekt. Po prostu.
Czyli jakość nad objętością, tak? Albo
zdecydowanie tak.
Objętość do momentu jakości, nie? Objętość do momentu.
Zdecydowanie jakość, a nie objętość. Natomiast to nie może być jakość taka, że cały czas pływamy na maksa, tak? No bo to też wtedy w drugą stronę pójdziemy, tak? Nie może być za dużo, za wolno, ale też nie może być za szybko na maksa. No powinien być trening, powinien być zbalansowany. Oczywiście każdy ma swoją filozofię, każdy ma swój program treningowy i ja szanuję każdy program treningowy każdego trenera. Natomiast tak jak mówię, no tutaj jeżeli chodzi o tą drużynę i o ten kontakt, to na pewno rozmowa, dialog, wsparcie, czyli coś, czego ja miałem, ale nie ze wszystkimi trenerami.
Tak jak mówię, no są różne ścieżki, ale są też błędne i prawdziwe ścieżki i chodzi o to, żeby znaleźć jakiś tam balans. Każdy trener musi to robić, ale tak jak mówisz, programy są różne. Można różnymi drogami dochodzić do sukcesu i tutaj
oczywiście
nadchodzi mi kolejne pytania. Mam jeszcze dwa dla ciebie, ale chciałem tylko zakomunikować, że jeżeli są jakieś pytania do Łukasza, to bardzo proszę je zadawać teraz, bo za chwilę będziemy wchodzić właśnie w ostatnią część naszego wywiadu, bo karierę masz sprinterską, doświadczenie masz sprinterskie i ciekaw jestem, czy twoje doświadczenie zawodnicze właśnie w sprincie rzutuje na to, jakim jesteś trenerem, mówiąc konkretnie, czy w twoim klubie preferuje się właśnie sprinty, czy jest to wiele bardziej zróżnicowane, jeżeli chodzi o nastawienie na rozwój zawodników?
Generalnie rzecz biorąc, nawet ciężko jest tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, czy mój klub jest bardziej nastawiony na sprint, czy na wytrzymałość, czy jaki ja mam cel i tak dalej. Często jest to podyktowane warunkami, jakie małe kluby w małych miastach posiadają, tak, mają na basenach. Po prostu ilość godzin, którą mogłem wywalczyć na basenie, bądź ilość torów, może nie zawsze jest wystarczająca, żeby trenować zawodnika pod średni bądź długi dystans, bo wiadomo, że aby pływać średni i długi dystans, no niestety tych godzin w wodzie i tych kilometrów trzeba przepłynąć znacznie więcej niż w sprincie. Aczkolwiek uważam, że sprinterzy też powinni pływać swoje, powinni wypływać, nauczyć się pływać lekko, nauczyć pływać się na długim kroku, nauczyć się pływać z rotacją barków. To jakby dłuższe dystanse pomagają w tym, tak? Płynąc średnim tempem albo umiarkowanym tempem, zdecydowanie łatwiej jest mi trzymać rotację barków na odpowiednim poziomie niż płynąc sprint, tak? No wiadomo, że na sprincie ta energia dużo szybciej spada i dużo szybciej tą technikę się gubi. Uważam, że po prostu jeśli chodzi o te kilometry, one są potrzebne i jeśli chodzi o godziny, to co wspomniałem o godzinach, no nie zawsze jest to, co się chce, tak? No powiedzmy, mam zawodników, którzy będą pływać 400 metrów, załóżmy, no ale nie mam na tyle godzin i na tyle warunków, żeby ich po prostu poprowadzić pod ten dystans, więc głównie w klubie w tej chwili skupiam się na dystansie 100-metrowym, po prostu takie mam możliwości na tą chwilę. Mam nadzieję, że te możliwości się w przyszłości zmienią, że klub się będzie rozrastał, że będziemy mieli więcej torów, więcej grup i też więcej czasu na basenie, co nam pozwoli jakby trenować dłuższe dystanse, natomiast na tą chwilę jesteśmy bardziej nastawieni na dystanse sprinterskie, głównie pod 100, uważam, że nie powinno się w takich rocznikach, jak ja mam, trenować pod 50, dlatego że tak jak mówię, no, zawodnik w wieku 20 lat zawsze będzie pływał szybciej niż zawodnik w wieku 13-14 lat sprint, nawet jeżeli przez 7 lat będzie trenował sprint i siłę, dopiero w wieku 20 lat będzie na tyle silny, żeby móc osiągać swoje maksymalne po prostu możliwości, tak?
Dopiero wtedy zaskoczy, bo też ludzie nie są w stanie czasami tego zrozumieć. Możesz robić dużo, 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 ale w pewnym momencie twój organizm, szczególnie u chłopaków, przychodzi w taką fazę, że tak jak mówisz, ta męska siła, czy jakkolwiek by to nazwać, tego się nie da wyrobić.
Znaczy, dokładnie.
Możesz pracować nad tym, ale biologicznie, fizjologicznie wchodzi się na ten etap właśnie troszeczkę później niż właśnie w wieku nastoletnim, nie? I chodzi o to, żeby nie zrobić tutaj krzywdy, czy nie zrobić jakiegoś opóźnienia, żeby potem to zmaksymalizować.
Nie, no wiem, właśnie chodzi o to po prostu, że chodzi o to, aby ten sprint był też z głową, tak? No bo nie problem jest wrzucić ogromną ilość sprintów na treningu, tak? Często też widzę, rozmawiam z zawodnikami, którzy są powiedzmy o kilka lat młodsi ode mnie, czy tam powiedzmy o 10 lat młodsi ode mnie, już są powiedzmy na etapie młodzieżowym, czy nawet seniorskim, natomiast są młodsi ode mnie i jak tak z nimi rozmawiam, to po prostu bardzo często trenerzy popełniają ten błąd, że tych sprintów na treningu jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie płynąć sprintem, że to już nawet nie jest sprint, tylko to jest po prostu płynięte na 90%, na 85%, a zadanie wymaga tego, żeby popłynąć to na 100%, tak? Więc uważam, że jest powiedzmy tak jak było zawsze, że za dużo trenujemy, za mocno, za dużo kilometrów, a za mało sprintu i tak dalej. Tak uważam, że w tej chwili zaczyna to w drugą stronę jakby iść, że jest za dużo sprintu, a za mało tlenu na przykład na treningu, za dużo siłowni, a za mało gibkości, tak? Za dużo ciężarów, a za mało pracy z własnym ciężarem ciała. I uważam, że po prostu te proporcje zostały teraz zaburzone, tak? Wszyscy próbują pływać na prostych rękach. No jak wiadomo, no wiele osób na prostych rękach odniosło sukcesy, chociażby Stefan Nystrand, który zrobił rekord świata, jeden z pionierów pływania na prostych rękach, tak? Nasza Kasia Wasik, zdaje się, w tej chwili też pływa na prostych rękach, ale zapoczątkowała to pływanie właśnie z Bartkiem Kizierowskim, więc to też jakby było technika. No, gdyby pływała swoją starą techniką, którą pływała, nie wiem, czy osiągałaby w tej chwili takie wyniki, jak osiąga w dniu dzisiejszym. Oczywiście ciężką pracą na to zasłużyła, natomiast widzę, że ta technika u niej ewoluowała, więc to też jakby jej wyniki są następstwem zmiany techniki u Kasi. I uważam, że ta zmiana techniki u niej spowodowała właśnie te dobre wyniki. Kilka lat mi musiało upłynąć, zanim organizm się przyzwyczaił do nowej techniki, nabrała siły, jest dorosłą kobietą, tak? I w tej chwili pokazuje, na co ją stać. Więc w dalszym ciągu uważam, że jednak praca nad techniką to jest podstawa, zwłaszcza w sprincie, no bo wiadomo, jak ktoś jest, ma końską wytrzymałość, to nie zawsze, nieraz się zdarza, że nie potrzeba techniki. Nie mówię, że tak jest, bo być może gdyby miał lepszą technikę od małego, od podstaw, to by pływał szybciej, ale też nie wiadomo, czy gdyby miał inną technikę.
Bo trzeba pływać, trenować i ciężko, i mądrze, to jak ty mówisz, bo technika zawsze będzie elementem, ale tutaj Andrzej, pozdrawiam Andrzeja, pyta przewrotnie.
Pozdrawiam cię, Andrzej, widzę twoje pytanie, uważam, że należy przerwać zadanie i zrobić inne zadanie na treningu, dlatego że pływanie 50 na maksa kompletnie złą techniką jest po prostu cofaniem się, to nie jest poprawianie swojej wydolności, to nie jest poprawianie swojej szybkości. Wielokrotnie tego doświadczyłem na własnym ciele, kiedy pływałem 50 kraulem w seriach VO2 Max, kiedy musiałem trzymać bardzo wysokie tempo. Po 4 czy 5 pięćdziesiątkach czułem, że nie trzymam tej techniki. Dużo lepszym było rozwiązaniem zwolnić o te pół sekundy i jednak utrzymać tą technikę, albo po prostu powiedzieć trenerowi. Tutaj chciałbym jeszcze dokończyć Andrzejowi, że tak, Andrzej, uważam, że zadanie, jeżeli zawodnik nie trzyma kompletnie zadania w technice, a znaczy techniki w zadaniu, a jest to mocne zadanie, jest to zadanie rozwijające, uważam, że zadanie powinno zostać przerwane i powinno zostać, inne zadanie powinno w tym momencie być. Dlatego, że pływanie złą techniką, no niestety, sorry, Andrzej, ale cofa. Cofa, a w sprincie zwłaszcza. Nic mi to nie przynosiło, że pływałem 50 kraulem w VO2 Max po 26 sekund, jak nie trzymałem techniki. Później nie byłem w stanie utrzymać tej techniki na setce, na 100 kraulem. Dużo lepiej jest pływać troszeczkę wolniej z dobrą techniką, albo po prostu odpuścić zadanie, jeżeli w danym dniu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Uważam, że ma to dużo lepszy wpływ na formę, niż bezsensowne ciśnięcie do końca, masz to przepłynąć, nieważne jaka jest technika, bylebyś się wyrabiał w czasie. Ja po prostu mam takie podejście, rozumiem, że ty możesz mieć inne, oczywiście masz do tego prawo, każdy ma swój program treningowy, natomiast ja uważam, że powinno się pilnować techniki przede wszystkim.
Technika ponad wszystko.
Tak, Roxana jest moją zawodniczką, z 2007 rocznik, bardzo mocny rocznik, jeśli chodzi o kobiece pływanie, w tej chwili naprawdę mocne wyniki tam robią dziewczyny w tym roczniku. I tak, to prawda, Roxana pływa w zwykłym stroju treningowym, nie pływa w stroju startowym, może nie dostała ode mnie zakaz, ale poprosiłem ją o to, żeby na razie nie zakładała tego stroju. Wiem, że jak założy ten strój, zrobi znacznie dużo lepsze wyniki niż robi w tej chwili. Natomiast jest to jeden z tych bodźców, o których już mówiłem wcześniej, że staram się te wszystkie bodźce zachowywać po prostu najdłużej jak się da. I wychodzę z założenia, że jeżeli zawodnik się poprawia, robi życiówki, stale jakby poprawia swój poziom, to uważam, że nie ma sensu wkładać nowych bodźców, bo Jeżeli dopóki to wszystko funkcjonuje dobrze i zawodnik się rozwija, no to po co mu dokładać kolejne bodźce? Bodźce należy zachować na ten moment, kiedy wyniki staną w miejscu, kiedy jest ciężko się poprawić, wtedy kiedy trzeba, nie wiem, jedziemy na ważną imprezę, mistrzostw powiedzmy Europy seniorów, tak? No dobra, okej, no to w tym roku czy tam za dwa lata podkręcamy ślubę, tak? Żeby się tam zakwalifikować. Nie wiem, chcemy jechać za 4 lata na igrzyska, no to nie róbmy od dzisiaj maksymalnych treningów, tylko rozłóżmy to na 4 lata, tak? Żeby ten maks był osiągnięty za 4 lata, a nie za 2 lata. Często tak jest, że zawodnicy rok przed igrzyskami robią wyniki, które są dużo lepsze niż później na igrzyskach albo na przykład na Mistrzostwach Polski, ale to jest akurat już w ogóle dyskusja na inny temat, bo to jest związane jakby z systemem naszym, który funkcjonuje w Polsce, czyli systemem kwalifikacji i przygotowań do imprez międzynarodowych.
Pytanie od pana Sebastiana, ale ja powiem dwa zdania, jak nie masz nic przeciwko, bo to jest nawiązanie do naszej poprzedniej konwersacji o tym, że zaczyna się u podstaw jako trener i tutaj pan Sebastian mówi, że w Stanach może to jest okej, żeby zaczynać od zera, ale w polskich realiach jak to zrobić? Ja powiem tylko tyle, to się da zrobić w polskich realiach i warto to robić, bo są w Polsce trenerzy o bardzo wysokim poziomie, na bardzo olbrzymiej wiedzy, którzy są chętni, żeby się nią podzielić, wystarczy zapytać. Takie jest moje wrażenie, przynajmniej po kilku rozmowach, które prowadzę właśnie z tymi trenerami. Ale powiem tylko co innego, bo oglądałem Masterchefa, czy jak się nazywa ten program, co w Polsce jest. Wygrał go polski chłopak i on zaimponował mi bardzo. Polski chłopak. To była polska edycja tego programu, ale wygrał go 18-letni chłopak. I pierwszą rzeczą, którą on powiedział wtedy po wygraniu tego programu, mógł jechać, założyć swoją restaurację. On powiedział, że całe te fundusze, które wygrał, wyda na to, żeby jechać do Francji, do Anglii, żeby tam pracować na kuchni u wielkich mistrzów, żeby uczyć się za darmo od tych najlepszych fachu. Dla chcącego nic trudnego. Polska tak bardzo się nie różni od USA. Mój mentor, mój trener w Stanach, który zatrudnił mnie, za darmo chodził przez 3 lata na basen, błagając trenera jednej z wielkiej uczelni, żeby pozwolił mu nosić sprzęt, żeby mógł być asystentem i liczyć treningi, czy liczyć kilometraż zawodników po to, żeby się od niego uczyć. I wydaje mi się, że taka postawa, nie wiem, zdaję sobie sprawę, że to jest wyzwanie dla młodego trenera, ale jeżeli chce się ktoś uczyć, jeżeli inwestuje w siebie, to powinien być coś takiego skłonny zrobić. Takie jest moje zdanie.
Może tutaj tak jak pan Sebastian napisał, że w polskich realiach jest to ciężko zrobić, no bo jest słabe finansowanie. No i tu z pewnością jest to prawda, bo finansowanie w naszym kraju na pływanie bądź na inne sporty, no jest słabe i to prawda. Natomiast można znaleźć trenera, tylko po prostu trzeba odpowiednio poszukać. Trzeba się przygotować do tego, a nie brać pierwszego lepszego trenera do klubu i dawać mu od razu grupę zaawansowanych pływaków. Może niech najpierw taki trener pokaże, na co go stać, co potrafi, z jaką grupą się odnajduje najlepiej i dopiero wtedy dostosować mu odpowiednich zawodników. Jeżeli nie ma trenera w mieście, tak? Na przykład jest ciężko znaleźć trenera, tak jak w Kołobrzegu, w małym mieście, czy w innych miastach w Polsce, no to co należy zrobić, tak? No to uważam, że najlepiej jest wziąć takiego pływaka, który kiedyś trenował pływanie i po prostu zrobić z niego trenera, pokazać mu, poprowadzić go od podstaw, wszystko po kolei. I uważam, że właśnie trenerami powinni zostać głównie zawodnicy, którzy trenowali, bo wiedzą, z czym się to je, wiedzą, jaka jest specyfika sportu, jak wyglądają obciążenia i tak dalej. Nie mówię, że trenerzy, którzy nigdy nie mieli do czynienia z pływaniem, nie osiągną sukcesu, bo jest kilku trenerów w Polsce, którzy nie mieli do czynienia z pływaniem zawodowym, między innymi tutaj Maciej Kiełpiński, tak, czy powiedzmy Paweł Wołkow, przecież też się wywodzi z innego sportu, natomiast karierę trenerską robi w tej chwili zawrotną i miejmy nadzieję, że ta kariera będzie się dalej rozwijała. Także wszystko można zrobić, tylko po prostu trzeba chcieć i ciężko pracować, no tak jak w pływaniu. No. Jeżeli chcemy mieć dobrego trenera, no to trzeba znaleźć trenera, na któremu będzie na tym zależało, który będzie to robił z pasji, a nie po to, żeby przyjść, zarobić kasę i pójść do domu, tak? To musi być osoba, no bo przepraszam, ale no myślę, że w pływaniu nie ma chyba ludzi, którzy idą do pływania po to, żeby zarabiać mnóstwo pieniędzy, tylko raczej robią to z pasji głównie, no wiadomo, no można z tego żyć, ale tak jak mówię, trzeba naprawdę to lubić, trzeba się starać i ciężko pracować, no bo bez ciężkiej pracy niestety nic nie będzie.
Tutaj jeszcze pytanie od pana Krzysztofa. Ty już tak częściowo odpowiedziałeś na nie, ale jakbyś jeszcze mógł tylko rozwinąć tą myśl, czy preferowałeś kilometraż sprinterski, czy jakość pływania dotyczy pływania sprinterskiego. No, wydaje mi się, że odpowiedź brzmi tak i tak, ale nie chcę...
Znaczy tutaj, jeśli chodzi o kilometraż sprinterski, no nie do końca rozumiem. Kilometraż sprinterski, czyli co, że pływamy kilometrów sprintów, tak, że jest ich bardzo dużo. Nie do końca zrozumiałem to stwierdzenie, natomiast ja preferowałem zbalansowany program treningowy, czyli odpowiednią ilość sprintu, odpowiednią ilość tlenu i odpowiednią ilość regeneracji. Żaden z innych programów, w których było bardzo dużo intensywności, bardzo dużo kilometrażu, bardzo dużo sprintów, żaden z tych programów, który się opierał na skrajnościach, nie był dla mnie dobry. Czyli jak było za dużo sprintu, to było dla mnie też złe. Jak było za dużo tlenu, to też było dla mnie to złe. Dla mnie najlepszą metodą treningową był balans po prostu. Odpowiednie balansowanie pomiędzy tymi dwoma parametrami, czyli parametrem wydolnościowym, tlenowym i parametrem beztlenowym, siłowym czy tam sprinterskim, czy różnie się nazywa to. W każdym bądź razie wszystko w swoim czasie, odpowiednia baza, odpowiednie przygotowanie, odpowiedni fundament pod duży dom, dopiero potem wykańczanie tego domu, a na sam koniec odpoczynek w tym domu. Tak? Myślę, że to wszystko po prostu powinno być ułożone z głową, zbalansowane i nie uważam, żeby pływanie sprintów non-stop było dobre, tak samo jak nie uważam, żeby pływanie cały czas kilometrów było dobre. Po prostu uważam, że musi to zostać połączone w odpowiedni sposób.
Bo w pływaniu, chociaż jest dyscypliną, która podlega ścisłym prawom fizjologicznym, jest też element sztuki czy artyzmu, dopasowania właśnie tej wiedzy fachowej, mechanicznej do potrzeb chociażby zawodnika, bo gdyby każdy organizm był taki sam, nie mielibyśmy rozróżnienia na sprint i dystans, na żabkarzy i delfinistów, kraulistów, kwiecistów, tak? Czyli to wszystko musi być dopasowane. Dopasowuje to trener, który ma doświadczenie, które zbiera się też przez długi okres czasu, bo nie tylko przez rok, ale i przez lata. Także tak jak mówisz, jest to bardzo złożony proces, ale suma summarum chodzi o to, żeby zbudować piękny dom, także wydaje mi się...
Na pewno tutaj z tym domem dobrze mówisz, żeby zbudować piękny dom, jest to ważne. Natomiast jeszcze wracając do tego pytania o te sprinty, zawsze wolałem jakość sprinterską. Ja wolałem popłynąć 8,50 naprawdę w bardzo dobrym czasie zamiast trzech serii po 8,50 w średnich czasach, bądź nie trzymając techniki, no bo też się tak zdarzało, że tych serii beztlenowych typu 8x50, chwila przerwy, 6x50, chwila przerwy, 4x50, 2x50, raz 50, czy jakieś różnego rodzaju serie beztlenowe. Zdecydowanie lepszy efekt przynosiły mi serie, w których byłem w stanie utrzymać technikę płynąc szybko, tak? Czyli jak najlepszy wynik, ale przy zachowaniu odpowiedniej techniki. Wtedy miałem najlepszą formę. Pamiętam zawsze, że jak miałem dobrą formę przed Mistrzostwami Polski, czy to były Mistrzostwa Europy, to zawsze jak pływałem takie składanki, to mi się płynęło lekko i dobrze technicznie. I wtedy wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany. Jak robiłem dobre czasy, ale mi się płynęło ciężko i nie czułem techniki, niestety ta forma nie była taka, jak powinna. Najlepiej mi się pływało wtedy, kiedy czułem wodę, kiedy miałem technikę i kiedy czułem, że rzeczywiście płynę swobodnie, a nie walczę z wodą, no bo z wodą się nie wygra.